Kochani, drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym świecie dostrzegamy wiele niesprawiedliwości. I często widząc to jako chrześcijanie, jesteśmy w pewnym sensie oburzeni. Jesteśmy może rozgoryczeni tym wszystkim. Ale moi drodzy, niesprawiedliwość, widząc to, kiedy w naszym mniemaniu przeżywamy rozczarowanie w różnych okolicznościach i sytuacji. Stajemy się zgorzkniali, rozgoryczeni, kiedy dotyka nas. W Bożym Słowie mamy napisane na ten temat. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 37 rozdziale, jest opisane, jak rzucono Józefa do studni i sprzedano do Egiptu. Znamy tę historię. To, co spotkało Józefa, tego starotestamentowego Józefa, prawego człowieka wierzącego w Boga Izraela, było niesłuszne i sprawiedliwe. Wiemy też, że został oskarżony i trafił do więzienia za coś, czego nie zrobił, kiedy żona Potyfara kusiła go, by z nią współżył. Jednak on tego nie uczynił. I kiedy to się działo, on uciekł, ale pozostawił część odzienia w jej ręku, bo wyrwał się jej. I puściła fałszywą informację o tym, że to on chciał z nią spać. A prawda była inna i trafił do więzienia. Ale czytamy jedną rzecz, która mnie w tym całej tej historii mocno dotyka. Że w tym wszystkim Bóg był z Józefem. Że w tym wszystkim Pan był z nim i go wspierał. Można by powiedzieć, dlaczego Bóg dopuszczał do takiej sytuacji. Cóż, nie chcę tu dzisiaj gdybać, dlaczego, czemu, albo nie inaczej. Ale możemy przeczytać o tym pierwszej Mojżeszowej, 37 rozdziale, aż do 39 cała ta historia jest opisana. Ale ja chcę tylko pokazać, drodzy bracia i siostry, w Słowie Bożym, że w tym wszystkim Bóg był z Józefem, w tych doświadczeniach, które on przechodził. Wiecie, jest sporo fragmentów Bożego Słowa, które by trzeba było tu przeczytać, ale ze względu na czas, to chciałbym tylko niektóre tutaj odczytać. Zachęcam do tej historii, pewno ją znamy wszyscy, ale jakże istotne jest to, ta historia w tym wszystkim, czego doświadczył Józef. Ciężkich sytuacji. Można by powiedzieć, mógł mieć pretensje do Boga, dlaczego Boże, skoro jest inaczej, Ty wiesz. Ale w tych trudnych sytuacjach Pan był z Józefem. I o tym mamy zapewnione. W pierwszej Mojżeszowej 39 rozdział. Drugi werset. Ale Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. Werset 21. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. I znowu werset 23. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek uczynił. A więc w tym więzieniu, w którym znalazł się Józef, Bóg mu błogosławił. Jakże ciekawe to jest, drodzy bracia i siostry, że pomimo, że znalazł się w tym miejscu, Bóg mu błogosławił. Ale idźmy dalej, moi drodzy, bo wiele jest w Bożym Słowie na ten temat napisane. Oto przeczytajmy 39 rozdział od 7 wersetu. Tutaj czytamy, po tych wydarzeniach, kiedy to żona Pana zwróciła uwagę na Józefa, rzekła do niego, połóż się ze mną, ale on nie chciał i rzekł do żony Pana swego, oto Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, ale wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakżebym miał więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła do nich: patrzcie, sprowadził nam męża Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć. I gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swoją, uciekł u mnie, zostawił szatę u mnie, uciekł i wyszedł na dwór. I położyła szatę jego obok siebie, aż do przybycia pana domu. Wtedy odpowiedziała mu to samo, mówiąc: przyszedł do mnie ten sługa, Hebrajczyk, którego sprowadziłeś do nas, aby posłabolić ze mną. Lecz gdy krzyczałam głośno i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł na dwór. Gdy pan usłyszał słowa swej żony, które mu powiedziała, mówiąc: tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie pan kazał pojmać Józefa i wtrącił go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich, i tam był w więzieniu. I resztę znamy, kochani. Tutaj wyraźnie ta żona Potyfara powiedziała kłamstwo pod adresem człowieka Bożego, sprawiedliwego, można powiedzieć, Józefa. I bez niczego ten człowiek trafił do więzienia. Pan z tym człowiekiem Józefem był w tym miejscu. Czy nie ma tak czasami w tym świecie, że także i nas dotyka jakaś niesprawiedliwość? Coś się dzieje w naszym życiu, co nam się wydaje, że jest niesłuszne. Józef doświadczył tego, ale w Biblii aż roi się od przykładów osób, które doświadczyły takich, a nie innych rzeczy, które były niesprawiedliwe według ludzkiej opinii, według ludzkiego zdania. Daniel, w księdze Daniela mamy napisane: Szadrach, Meszach i Abednego zostali wrzuceni do pieca. Oni nie byli pewni tego, czy ocaleją, ale jednego byli pewni, że nie zdradzą swojego Boga i nie oddadzą pokłonu temu posągowi, który zniósł Nebukadnesar. Oni byli tego pewni, że będą wierni Bogu pomimo tego, co się stanie. My wiemy, że Bóg ich wyratował. Daniel w jej jamie również znalazł się w miejscu, można powiedzieć, niesprawiedliwie, które nie było dla niego. Bowiem posłuchał Boga, był człowiekiem poddanym i oddanym Bogu. Ale w tych dwóch przypadkach, które teraz mówię, zostali uratowani, ale nie zawsze tak było. Na przestrzeni całej Biblii i całej historii Kościoła my wiemy, że nie zawsze ludzie Boży zostali ocaleni. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mamy napisane też znane słowa. Od 36 do 38 na przykład. A może od 34. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć. Nie przyjął się uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przeżywani piłą, zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskinach i rozpadlinach ziemi. Może na razie po tyle. Tutaj widzimy grupę osób, którzy odnieśli zwycięstwo, ale też widzimy osób, które straciły życie. Którzy przechodzili tortury. Dzisiaj też możemy czytać w wielu miejscach, słuchać tego, że i dzisiaj Kościół Boży na obliczu ziemi przechodzi prześladowanie. Coś, co nie zasługuje, coś, na co nie zasługuje, jednak doznaje wielu prześladowań, szczególnie w różnych krajach. Doznaje, można powiedzieć, pewnej formy niesprawiedliwości. Nigdzie w Bożym Słowie nie znajduję, przynajmniej ja czytam od wielu lat, że Boże dzieci nie doświadczają różnych takich sytuacji, które, mówiąc po ludzku, są niesprawiedliwe. Bóg nie obiecywał, że zawsze będzie nam się układać tak, jak my to myślimy i tak, jak my tego chcemy. Ale we wszystkim Bóg będzie współdziałał ku nam ku dobremu. Bóg nie obiecywał, że wszystko ładnie się ułoży. Kiedy czytam Dzieje Apostolskie i listy, dostrzegam tam, jak pierwsi chrześcijanie byli prześladowani za to, że kochają Pana i wyznają wiarę w Niego publicznie. Pierwsi uczniowie Chrystusa byli mocno atakowani, aż na śmierć. Czym jest niesprawiedliwość? Niesprawiedliwość to doznanie czegoś, na przykład za dobre uczynki, doznając złych rzeczy, konsekwencji. Jest takie przysłowie w świecie, że nie czyń nikomu dobrze, nie będzie ci źle. Ale moi kochani, często jest tak, że wierzący, który chce iść z Chrystusem przez życie, nie może pozwalać sobie na kompromis. Znam historię ludzi, którzy stracili pracę tylko dlatego, że postąpili tak, jak byli przekonani, jak ich Jezus w Słowie Bożym uczy. Nie poszli na pewne kompromisy. Nie poszli na coś, co mogli, ale zrezygnowali z tego. Jakiś czas temu oglądałem pewien film, gdzie pracowało dwóch ludzi w pewnej firmie wierzących. I ten jeden zaczął brać z drugiej firmy klientów. Po prostu, bo tak się w świecie robi. Ten inny wierzący, również z tego kościoła, z którego ten brat chodził, mówi: słuchaj, przychodzisz w niedzielę, tu jesteś taki, a w kościele jesteś inny. Mówi: wiesz, bo kościół jest kościołem, a tu trzeba interes robić. Ale moi kochani, później ten człowiek doszedł do upamiętania. I choć stracił duże pieniądze, ale zyskał pokój i radość. To było niesłuszne i niesprawiedliwe, co czynił to zło. Ale moi drodzy, jeżeli chcemy iść z Chrystusem, musimy przechodzić przez wiele ucisków. Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, 14 rozdział, 22 werset mówi, że musimy przejść przez wiele ucisków, nim wejdziemy do Bożego Królestwa. Ucisk to szerokie znaczenie tego słowa. Ale moi drodzy, Bóg nie obiecuje łatwizny na drodze i nie powiedział też, że będzie bez łez. Nie powiedział, że zawsze będzie wszystko w porządku, według naszej myśli, że nic się nie będzie działo takiego, co by nam się zawsze podobało. Albo inaczej powiem, nie podobało. I dziś są prześladowani Boże dzieci w innych krajach. I dziś dożywają wielu trudów. A często, kiedyś, może nie często, ale słyszałem też nauczania, że jak się nawrócimy do Chrystusa, to się nam musi wszystko dobrze układać. I z pieniędzmi, i wszystko, sukces murowany. No to moi drodzy bracia i siostry, trzeba by było powiedzieć tym, którzy dzisiaj oddawają życie w krajach muzułmańskich czy innych, za wiarę w Jezusa, krajach prześladowanych. Co oni na to by powiedzieli, na takie głoszenie? Bowiem nasze królestwo nie jest tego świata. Zobaczmy. Szczepan, pierwszy, jak to się mówi, męczennik, pierwszy ten, którego zamordowano. Tylko dlatego, że wyznawał, że głosił Chrystusa. Przecież on zasługiwał na szacunek, na poważanie, a jednak stracono go. Co tu mówiąc, najwyższa osoba we wszechświecie, która pojawiła się na ziemi jako człowiek, Chrystus Jezus, cierpiał za złe uczynki, których sam nie popełnił. Czy w oczach świata jest to sprawiedliwe? No nie. Ale Jezus Chrystus, Boży Syn, cierpiał za nasze grzechy. Bo Boża sprawiedliwość, a nasza to jest jak dzień i noc. On wziął wszelką niesprawiedliwość człowieka, abyśmy Bożą sprawiedliwością zostali usprawiedliwieni. Wartości i oceny tego świata sprawiedliwości są inne od Bożych wartości. Pan Jezus powiedział takie słowa, kiedy Piotr, jeśli dobrze pamiętam, sięgnął po miecz, to powiedział mu, że ma zachować to. Czy nie wie, że ci, którzy miecza dobywają, od miecza giną? I powiedział też, przecież gdyby chciał, to by prosił Ojca o legiony aniołów, a on zesłałby. Ale jak wtedy by się wypełniły pisma, że tak właśnie my mamy być zbawieni? Kochani, tak Boże Słowo uczy. Taki jest nasz Pan. Ale wróćmy dalej. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. W 11 rozdziale mamy opis wielu historii w jego życiu. Przechodził wiele doświadczeń, wiele prób, wiele nieprzyjemnych rzeczy. Sługa Boży. 24 do 26 werset. Pisze tutaj, od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamieniowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Jako Boży sługa powinien inaczej wyglądać, tak jego życie. Czyż nie mówi tak właśnie o sprawiedliwości ten świat? Ale czytajmy dalej. Byłem często w podróżach, niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. Może nikt tego typu doświadczeń, jak apostoł Paweł, nie przechodzi i nie przechodził z nas. Ale to, co się działo w jego życiu, w tym krótkim fragmencie, który opisuje, były niezwykłe jego trudy. Znosił ogromne rzeczy. On przechodził dostatek, ale też przechodził i głód. W liście do Filipian przecież mówi apostoł Paweł takie zdanie. 4 rozdziale. I 12 werset. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Często jest ten werset, 13 werset, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, w oderwaniu od kontekstu cytowany. Ale kiedy zobaczymy, apostoł Paweł mówi tutaj, że on umie wszystko znosić. I jest wyćwiczony w dobrych chwilach, jak i gorszych. Apostoł Paweł mówi, że wszystko może w Jezusie. On go posilał w tych trudnych jego sytuacjach. Ale moi drodzy, apostoł Paweł też miał problemy zdrowotne. Tak, ten apostoł Paweł, który nakładał ręce na chorych i byli uzdrawiani. Ten apostoł Paweł, którego chustki brano i przesyłano do innych ludzi. Kiedy tylko się ktoś dotknął, doświadczył mocy uzdrowienia. Liście do Galacjan, 4 rozdział, mamy na tym temat napisane. Werset 13. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. Ten werset w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia czy Ewangelicznego Instytutu Biblijnego brzmi tak. Wiecie przecież, jak pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię zatrzymany chorobą. Albo według Biblii Paulistów, edycji świętego Pawła. Pamiętacie przecież, że za pierwszym razem głosiłem wam Ewangelię, gdy byłem chory. Apostoł Paweł tak pisze. Tak napisał tutaj. Drodzy bracia i siostry, jak widać, jego dotykały choroby. W dalszej części możemy domniemać, że były problemy z oczami. Tam pisze, że gdybyście mogli, to byście wyłupili mnie i dali. Ale nie o tym chcę dziś teraz mówić. Jaki to był problem? Może często się pytamy, dlaczego Boży ludzie doświadczają chorób? Albo też Słyszałem takie zdanie, może i ty, bracie i siostro, myślisz, że chyba nie do końca cię Bóg kocha, bo ciągle chorujesz. Albo chorujesz, bo grzeszysz, albo nie masz wiary. Według Słowa Bożego jest to kłamstwo. Ja czytam dzisiaj z Pisma Świętego. Czy mówię przez to, że Bóg nie uzdrawia? Tak, uzdrawia. Nie wiem, dlaczego apostoł Paweł do Tymoteusza napisał, żeby trochę używał wina do wody, żeby nie pił samej wody. Czy nie mógł powiedzieć, bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa, albo położyć na Niego ręce? Tak, było tu powiedziane, że teraz mamy taki okres, taki czas, że nie możemy nakładać publicznie rąk. Ale przyszedł mi pewna historia, którą czytałem o pewnym kaznodziei Smithie Wigglesworthie, któremu też zakazano kłaść ręce na chorych. Kiedy on to czynił, byli uzdrawiani. Skoro mu zakazano odgórnie, modlił się za tymi ludźmi bez nakładania. A Bóg tak uzdrawiał. Bóg i tak uzdrawiał i czynił cuda, pomimo tego, że nie nakładał na nikogo rąk. Dlatego, że tak jak Izajasz prorok powiedział w 59 rozdziale, że jego ręka nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło usłyszeć. Taki jest nasz Pan. Czasami bywa tak, nie wiem, czy byście doświadczyli takich myśli, ale Biblia mi potwierdza to, jak w psalmach, szczególnie ostatnio czytam psalmy i dość mocno mnie dotykają. Był taki człowiek jak Asaf, który był rozczarowany w pewnym momencie, że nadaremno trudzi się, aby podobać się Bogu, bo kiedy patrzy na ludzi, których Bóg nie interesuje, to wydaje mu się, że lepiej im się wiedzie. Mają krzepkie ciało, wszystko mają, ale to do pewnego momentu. Przeczytajmy może niektóre fragmenty psalmu 73. Od 2 na początek do 5 wersetu. Co do mnie, mówi Asaf, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Popatrzmy dalej. Teraz 9. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Werset 12. Oto takimi są bezbożni, on tak myślał. Zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. I mówi w 13 wierszu, czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywają moje ręce? Ale w wersecie 17 już mówi inaczej. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu tych ludzi. Zachęcam, abyście bracia i siostry w swoich domach tym psalm cały przeczytali, 73. W wersecie 20 już mówi, jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, gardzisz mrzonkami. 24. Mówi, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. I Asaf, kończąc tym psalm, można powiedzieć, podsumowuje go, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Bardzo, bardzo wspaniały psalm, zresztą jak każdy inny. Oto jest człowiek, który w pewnym momencie nie rozumiał tego, co się działo. Kiedy widział ludzi, których dla nich Bóg nie istniał, wydawało mu się, że im się lepiej wiedzie niż jemu, który starał się stosować do prawa Bożego. Teraz przychodzi mi na myśl Jan Chrzciciel. Pewnego razu znalazł się w więzieniu i mówi, wysłał swoich posłańców do Jezusa, naszego Pana, i mówi, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? A przecież wcześniej mówił, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, gdy przychodził do niego do chrztu. I Pan Jezus mówi, idźcie i powiedzcie Janowi, oto dokonuję cudów. Uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi, kto się mną nie zgorszy, na końcu, Pan Jezus. Oto w pewnym momencie Jan Chrzciciel, wydarzyło się coś, co w jego głowie się nie mieściło i nie rozumiał zaistniałej sytuacji. Wcześniej wyznał, oto baranek Boży, mówiąc o Jezusie. A teraz pyta, czy to jest ten, który ma przyjść? Czy też innego oczekiwać mamy? Czasami doświadczamy pewnych rzeczy. Bracia i siostry, kiedy nie rozumiemy tego, co się wokół nas dzieje, czy w nas, czy w naszej rodzinie, czy w naszym nawet zdrowiu. Bracia i siostro, nie wiem jak ty, ale ja doświadczyłem tego. Nie rozumiałem tego, co się ze mną, czy wokół mnie nie dzieje. W danym momencie nie rozumiałem. Chciałoby się powiedzieć, Boże, gdzie jesteś? Ale Bóg był na miejscu. Ja go nie widziałem. Ale Bóg był na miejscu. Halleluja, to jest wspaniałe. Jan Chrzciciel też pytał. Ja nie mówię, aby tutaj bracia i siostry oskarżyć Jana Chrzciciela, ale pokazuje mi to, że czasami przechodzimy, bądź będziemy przechodzić sytuacje w życiu, których nie będziemy rozumieć. Psalmista Dawid mówi, choćby nawet szedł ciemną doliną, zła się nią lęknę, boś ty, Panie, ze mną. Jeżeli ktoś z nas tego nie przeżył, będzie doświadczać tego. Wybaczcie za te słowa, ale ja chcę powiedzieć wam to, co zostało mi położone na serce. Jestem daleki od słów, aby ci bracie i siostro powiedzieć, chorujesz, bo grzeszysz albo nie masz wiary. Jestem daleki od tego. Znam przykłady ludzi, którzy tak mówili i sami padli ofiarą choroby. Czy nie mieli wiary? Czy nie kochali Pana? Czy apostoł Paweł nie kochał Jezusa? Oczywiście, że tak. Przechodzimy pewne sytuacje, okoliczności w życiu naszym, których w danym momencie nie rozumiemy. Często może chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego, Panie, tak się dzieje, ale nie słyszymy odpowiedzi. W Biblii też takie sytuacje i historie są opisane. Nie mam czasu dzisiaj, aby wam tutaj przedstawić, ale niech każdy z was szuka w Bożym Słowie, a znajdzie. Przechodzimy różne okoliczności. Psalm 49, bardzo podobny psalm do tego, który teraz czytaliśmy. I tutaj chciałbym przeczytać od 13 wersetu. Na razie 14 i potem 16. A może od 13 na początek. Człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się. Podobny jest do bygląt, które giną. Taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. Werset 15. Jak owce do otchłani śmierć jest pasterzem ich, ale prawi będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione. Otchłań będzie ich mieszkaniem. Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie. Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, gdy rośnie chwała domu jego, bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim chwała jego. Choćby się za życia mienił szczęśliwym, choćby się chwalił, że mu się dobrze wiedzie, pójdzie do pokolenia ojców swoich, którzy już nigdy nie ujrzą światłości. Człowiek, który żyje w przepychu, tego nie pojmie. Podobny jest do bydląt, które giną. Czemu to czytam, drodzy bracia i siostry? W odniesieniu do poprzedniego psalmu. Bo mowa tu jest o tych, jak już tu wspomniałem wcześniej, osobach czy grupach ludzi, którzy mają wszystkiego pod dostatkiem. I wydaje się, że wiedzie im się dobrze, ale nie mają tego, co najważniejsze, Boga w życiu. Nie mają tego, co najważniejsze. Dzisiaj można powiedzieć w Nowym Przymierzu Jezusa Chrystusa. Prawdziwe bogactwo my mamy w Jezusie, nie tu na ziemi. Asaf mówił, że o mały włos by nie zwątpił, nie zbłądził, dopóki nie zrozumiał kresu drogi takiego życia i tych osób. To są takie dwa dla mnie psalmy, 49 i 73, które bardzo mocno w tym temacie do mnie przemawiają. Cóż, może widzisz sąsiada i bliźniego swego, który może nie żyje, jak Pan Bóg przykazał, że lepiej mu się wiedzie niż tobie. Nie przejmuj się. Nie tędy droga. To nie jest miarą twojej wiary to, jaki posiadasz marki samochód albo ile masz na koncie. To nie jest miara wiary naszej. tutaj to doczesne życie, a nawet zdrowie. Tak, ja wierzę w Boże uzdrowienie, ja wierzę w to, ale też nie jestem tym, który głosi tak zwaną prosperity, że Bóg musi cię uzdrowić, Bóg musi cię zbawić. Bóg nic nie musi, Bóg chce. Bóg jest suwerenny. Bóg nie jest zdany czy zdany na naszą manipulację ludzką. Bóg jest Bogiem suwerennym. On chce, co chce robić, kiedy chce i jak chce. I wiecie, On mnie się nie musi tłumaczyć z tego, co robi. Bo jest po prostu Bogiem. Ja się tego uczę, kochani bracia i siostry, i zaczynam rozumieć to, że Bóg jest Bogiem. I to Słowo Boże mówi, że nie On stanie przede mną, ale ja przed Nim. Jedno, czego pragnę, to dobiec do mety jako zwycięzca. Już nie szukam tutaj dobrobytu. Już nie tu lokuję swoje życie jakby wieczność, ale w Jezusie, ten skarb w niebie, który jest niewyczerpany, do którego nie ma dostępu złodziej, mól i rdzany niszczą. A tak, jeśli się zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, o tym, co w górze myślcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy mocy Bożej. Tak Paweł do Kolosan 3 rozdziale napisał. Gdzie są nasze myśli? Gdzie jest nasze serce dzisiaj? Tutaj na ziemi? Drogi bracia i siostro, chcę ci powiedzieć, że nikt z nas na ziemi wiecznie żył nie będzie. Tak wielu trzyma się tutaj tego doczesnego życia. Tak wielu walczy o to, co przemijające, zapominając o tym, co najważniejsze, co jest wieczne. Szukają sprawiedliwości tutaj w świecie, tym świecie. Tutaj nie ma sprawiedliwości, bracia i siostry. Sprawiedliwość jest w Jezusie Chrystusie. Nawet jest napisane o drodze za Jezusem, że ona jest wąska, a nie szeroka, przestronna autostrada. Napisane jest, Paweł do Tymoteusza mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Kochani bracia i siostry, ogólnie rzecz ujmując, w naszym kraju jeszcze tego nie ma. Chwilowe jakieś tam ograniczenie. Ja wiem, że niektórzy bracia i siostry mają w swoich domach czy rodzinach jakieś tam prześladowania. Ja nie o tym dzisiaj mówię. Ale kochane bracia i siostry, może i tak i tu dojść, że będzie trzeba kłaść życie za wiarę w Jezusa. Na razie tego robić nie musimy, ale kto wie? Pan Jezus mówi, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Miłość wielu oziemnie, ale kto wytrwa do końca? Bezprawie się rozmnoży, przez to miłość wielu oziemnie. Mateusza, 24 rozdział. Przeczytajmy może jednak. Od 10. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Gdzie to bezprawie? Ono jest w świecie, ale będzie wkradać się i w Kościół. Ale kto wytrwa, werset 14, do końca, będzie zbawiony. Bracia i siostry w Jezusie, chcę wam powiedzieć, że naszym jedyną ucieczką jest sam Chrystus. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdziale, jest napisane, że mamy patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Inne tłumaczenia ten werset oddają, że mamy utkwić wzrok w Jezusie, zapatrzyć się w Jezusa. To jest nasz ratunek, kochany bracie i siostro, aby przejść zwycięsko to życie, patrzeć na Jezusa. Nie patrzmy na boki, ale patrzmy na Jezusa. On jest naszą siłą i mocą. Amen. Nie ma innej siły i nie ma innej mocy jak Jezus. Do tego dzisiaj was zachęcam. Nie patrz, nie buduj swojej wiary czy swojej sprawiedliwości na systemie tego świata, bo sprawiedliwości tu nie znajdziemy. Biblia jasno mówi, że będziemy przechodzić trudy i znoje. Ale zawsze musimy o tym pamiętać. Gdy będziesz przechodził przez ogień, nie spłoniesz. A gdy będziesz przechodził przez wody, nie zaleją cię, Słowo Boże mówi. To, że będziemy przechodzić przez takie rzeczy, Bóg tu nie mówi, no może jak będziesz, o ile będziesz, ale gdy będziesz, czyli jest stwierdzenie Izajasza w 43 rozdziale, ale i nie tylko. A więc będziemy to przechodzić. Przechodzić różne doświadczenia i trudne sytuacje, ale jest jedno, co nam Bóg mówi. Nie pokonają cię. Nie pokona cię to doświadczenie. Wiecie, ja wyznaję tą prawdę, że to życie moje na ziemi. O mojej długości życia nie decyduje ziemski lekarz, lecz Jezus Chrystus. W moim ciele nie wyznaję panowania choroby, lecz Jezusa. On jest Panem mojego zdrowia. Jeżeli powie, że dziś nastąpi koniec, to nastąpi. Apostoł Piotr napisał, że objawił mu Jezus Chrystus. To jest w drugim liście chyba Piotra, zaraz to przeczytamy. Drugi list Piotra. Werset 14 mówi, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił, dołożę tych starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci Boże Słowo. Psalmista Dawid mówi, że w ręku Twoim są losy mojego życia. 31 psalm. Czyż to nie jest piękne? Że pomimo wszystko, czy słońce świeci, czy deszcz pada, czy jest przyjemnie i miło, czy burza, moje życie należy do Jezusa. Twoje życie należy do Pana Jezusa. Buduj swoje życie na fundamencie Jego Ewangelii, bracia i siostry. Nie budujmy na piasku, ale na skale. A wtedy, kiedy przyjdą te zawieruchy, o których też wspomina Pan Jezus, tej historii o tych dwóch wieżach czy budynkach, nie zawali się. To nie znaczy, że nie będą zawieruchy, ale my przejdziemy jak Piotr po wodzie. Kiedy Piotr patrzył na Jezusa, szedł po wodzie. Ja nie czytam w tej historii Ewangelii Mateusza, że kiedy Piotr patrzył na Jezusa, fale się zmieszały albo ucichło morze. Ale szedł. Ale w pewnym momencie odwrócił się jego wzrok od Bożego Syna i skoncentrował się na tym, co się wokół dzieje i można by rzec, stracił grunt pod nogami. Ale Jezus był obok niego i podał mu pomocną dłoń, kiedy ten zawołał, Panie, ratuj mnie, bo tylko tyle mógł zawołać. Nie było czasu. Czasami bywa tak, że kiedy przechodzimy jakieś doświadczenie w życiu, to bardzo mocno czujemy presję, aby skoncentrować się na tym danym problemie, niż na Panu Jezusie. Nie wiem jak wy, ale przynajmniej ja tak miałem, że zacząłem podświadomie myśleć, jak wielki mam problem, zamiast jak wielkiego mam Boga. I jeszcze tak kończąc moją usługę, chcę wam powiedzieć, że nie jest prawdą, że podążanie z Bogiem pozbawia cię mnie problemów. Bo jeżeli by tak było, to czemu Biblia mówi, powierz Panu swoje troski, złóżcie na Niego? Ale jest jedno, co mogę wam powiedzieć, że z Jezusem można wszystko przejść. Bóg nie obiecywał, że nie będzie problemów. I ja nie mówię wam, bracia i siostry, że troski i zmartwienia nie będą chciały zaprzątać naszych myśli. Ale jedno jest pewne, mamy na kogo je złożyć. I od Niego przyjdzie rozwiązanie w stosownej chwili. Amen? Przyjdzie rozwiązanie. Jego najlepsze dla nas rozwiązanie. Powiesz Panu swoje sprawy. A wtedy już istną się Twoje zamysły. Albo inaczej przy powieściach, czy przy psalmie 37, wersecie 5 mówi, powiesz Panu swoje sprawy, a On wszystko będzie dobrze działał. Amen. Dobrze działał nie znaczy tak, jak my tego chcemy. Bo On wie lepiej, co jest dla nas najlepsze niż my. Czy chcemy, jak Piotr, wyjść z tej łodzi i iść po wodzie? Ale tu jest zaufanie i wiara potrzebna. Nie myślę, że jest głębia pod nami albo że pływają rekiny, bo Jezus jest Panem wszelkiej natury. On jak te lwie jamie, kiedy Daniel był, potrafił zamknąć paszczę lwom. Nie przejmuj się. Także i te rekiny mogą odpłynąć, które cię chcą wystraszyć. Idź po wodzie jak Piotr, a będziesz oglądał dzieła i cuda Boże. Ale wiecie, czasami chcemy oglądać cuda Boże, siedząc w łodzi. Piotr nie chodziłby po wodzie, gdyby nie wyszedł, kiedy Jezus mówi, to chodź. Dopiero jak wyszedł, to co z punktu widzenia głupiego uczynił Piotr, ale było to według Bożego punktu widzenia mądre. Zobaczył cuda. Tak, ktoś mi może teraz powiedzieć, ale zwątpił, wystraszył się. Bracie i siostro, gwarantuję ci, że i ty przechodziłeś taką chwilę, że zacząłeś się trochę, gdzieś tam diabeł chciał sprowadzić strach do twojego serca. Nie wiem, co będzie jutro. Nie wiem, co będzie, kiedy stąd wyjdziemy. Ale jedno wiem, wszystko z Panem przejdziemy. Amen? Wszystko jako zwycięzcy w Jezusie. Tylko bądźmy na Nim skoncentrowani. Słuchajmy Jego, co On do nas mówi. Bądźmy Mu posłuszni. We wszystkim. Warto. Każde doliny, każde doświadczenie przejdziemy z Panem Jezusem. To jest nasz najlepszy gwarant tego, że dobiegniemy do mety, jak apostoł Paweł powiedział, jako zwycięzcy, a nie przegrani. Pomimo różnych doświadczeń, prób i problemów, które będą chciały nas z tej drogi zbić. Ale Jezus jest Panem. Jezus jest Panem nad naszymi problemami. Jezus jest Panem ponad chorobą. Jezus jest Panem, nawet kiedy zdarza nam się upaść w grzech. Potknąć po drodze życia o kamień grzechu, w jakikolwiek sposób. Oto krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Psalmista Dawid powiedział, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. To jest Boża prawda. Chwała Najwyższemu. Chcielibyśmy się pomodlić na naszego Pana, Boga nadziei, Boga wesela i radości naszej. Boga, który jest pełen dobroci, Ojca naszego. Kochany Ojcze, tak, Twoje słowo mówi nam, pokazując przy historię, gdzie mężowie Boży i niewiasty przechodzili trudne sytuacje i niesłuszne. Można rzec powiedzieć, niesprawiedliwość dotykała tych, którzy Cię kochali. Ale koniec końców okazali się być zwycięzcami i Ty, Panie, z tym wszystkim z nimi byłeś. Panie, czasami jest tak, że Cię nie czuję, czy nie czujemy, Boże, ale Ty jesteś. I po tym całej burzy pozwalasz oglądać, jak działałeś, Panie. Dziękuję Ci, Jezu. Kochany jesteś, chcę Ci bardzo dziękować i błogosław każdego z nas. Panie, Ty jesteś naszą nadzieją, naszym ratunkiem. Panie, nie daj nam, Duchu Święty, zapominać o tym, że mamy cudownego Boga, wspaniałego Pocieszyciela i Pokrzepiciela Jezusa. Chwała Ci, Duchu Święty, chwała Ci, Ojcze, nasz Panie i Boże. Amen.